Dziś będziemy rozmawiać o traumie psychicznej i innych psychologicznych konsekwencjach wojny. Ja nazywam się Joanna Flisa, moim gościnią będzie pani profesor Agnieszka Popiel.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Co można nazwać traumą psychiczną?
Bardzo dziękuję za to pytanie otwierające i tak zastanawiając się nad dzisiejszym webinarem i też przystępując do niego, myślałam, że przez ostatnie 15 lat, kiedy badaliśmy wypadki komunikacyjne i również w strefie psyche, o tym parokrotnie mówiliśmy, zawsze zaczynałam od tego, że prototypem dla wydarzenia traumatycznego jest wojna. Ale mówiłam wtedy, że w Polsce, w kraju nieobjętym wojną, że właściwie to mamy trochę szczęścia, że właściwie ten rodzaj doświadczenia traumatycznego, tak prototypowy dla rozumienia traumy, nas nie dotyczył przez wiele lat, ale stało się inaczej, czyli traumę możemy rozumieć jako uraz, podobnie analogicznie do innych urazów medycznych, ale to jest uraz psychologiczny, uraz psychiczny, który jest rezultatem tego, że zadziały się czynniki, że zadziały się rzeczy zagrażające zdrowiu, życiu. I ten uraz prowadzi do głębokich zmian w funkcjonowaniu psychicznym człowieka. Ja trochę sparafrazowałam tutaj definicję zastosowaną przez polskich badaczy stresu traumatycznego, profesora Strelała i Zawadzkiego. I ona tak by brzmiała, że jest to uraz, który prowadzi do głębokich zmian psychicznych. Należy i bardzo często jest też tak, że myśląc o, że dokonujemy rozróżnienia między traumą a stresorem traumatycznym, czyli tym czynnikiem, który tym stanem zagrożenia życia, wydarzeniem, okolicznościami, które prowadzą do traum, mogą prowadzić, nie u każdego, ale wiążą się z zagrożeniem życia, z zagrożeniem naszej integralności, z bezpośrednim zagrożeniem lub tym, że jesteśmy świadkami makabrycznych obrażeń albo tego, że ktoś bliski ginie na naszych oczach.
To takie pytanie, czy każdy stresor traumatyczny prowadzi do traumy, czyli czy każda osoba na taką sytuację stresującą zareaguje traumą?
To jest właśnie trochę tak, jak badacze zastanawiają się nad tymi różnicami. Nie wszyscy się co do tego zgadzają, bo jeżeli powiemy, że trauma to jest to chwilowe zakłócenie, to można powiedzieć, że w większości tak. Ale jeżeli już traumę rozumielibyśmy jako zaburzenia potraumatyczne, to oczywiście nie. Czyli jakbyśmy rozdzielili to tak, że stresor traumatyczny, jeżeli tu będziemy się trzymać tej definicji, czyli łatwiej nam będzie to dalej zrozumieć, ten stan zagrożenia życia, niezwykle ciężkie doświadczenie, może przejściowo będzie prowadzić u wszystkich, u niemalże wszystkich, u tak powiem średnio wrażliwych osób, u niemalże wszystkich, do pewnego stanu, który nie jest żadnym zaburzeniem. Jest normalną reakcją na tak nienormalne i dramatyczne wydarzenie. O zaburzeniu możemy mówić wtedy, kiedy stan ten wykracza poza tę reakcję i zdecydowanie nie u wszystkich. Nawet jeśli mówimy o tak dramatycznym, o tak dramatycznych wydarzeniach jak wojna, to musielibyśmy, i tutaj muszę poprosić jednak o przypomnienie sobie bliskich nam osób, całego pokolenia, które przeżyło, bo pewnie w doświadczeniach polskich to będzie najbliższe, II wojnę światową. I nie 100% osób, które miały doświadczenia traumatyczne, miało zaburzenia. Czyli wiemy to z opowieści rodziców, dziadków, to już zależy, kto nas ogląda. Ale zatem zaburzenia potraumatyczne są konsekwencją występującą u części osób. W tym jest taka dobra wiadomość, że jako gatunek jesteśmy wyposażeni w mechanizmy odporności, rezyliencji, pewnego powrotu po najbardziej dramatycznych wydarzeniach. My się tego teraz bardzo trzymamy. Ta wiedza i te informacje są nam bardzo potrzebne, żebyśmy o tym właśnie pamiętali, że odporność jest normą i jest częstsza niż zaburzenia.
Okej, okay, rozumiem. To w takim razie nie każdy zareaguje traumą, nie każdy będzie miał traumę psychiczną. To po czym ja mogłabym rozpoznać, że rzeczywiście ta trauma nie dotyczy, że moje zachowanie już wykracza poza zachowanie typowe dla takich trudnych sytuacji?
My w życiu codziennym często nie zastanawiamy się nad tym, jak przeżywamy świat, nie zastanawiamy się nad naszymi emocjami. Niektórzy z nas w ogóle nie poświęcają temu. Psychologowie w naturze mają to, że to robią, ale już dalej, kiedy tak normalnie sobie żyjemy, to nie zastanawiamy się nad tym, czy ja szczególnie odczuwam lęka, może trochę złości, albo dziś jestem poddenerwowana. Te wszystkie stany, które są naszymi emocjami, one są tak niezbędne, a jednocześnie my ich doznajemy, one są niezwykle ważne i są wskaźnikami w naszym życiu. I nagle okazuje się, że doznajemy ich w sposób niezwykle intensywny. Ale jeśli się nad nimi nie zastanawialiśmy wcześniej, nic w tym złego oczywiście, norma, ale one mogą nas zaskoczyć. Pewnie część z Państwa, mimo tego, że oglądamy cały czas, wielu z nas towarzyszy osobom, które są w Polsce, ale dla wielu ta wojna jest cały czas przekazem medialnym. Odtwarzają się różne historie, które słyszeliśmy. Niemniej jednak nie przekroczyliśmy granicy bezpośredniego doświadczenia. Bezpośrednio spotykamy się z osobami, które to w większości oczywiście mówię, jak sądzę tutaj nas zgromadzonych. Czyli często zaskakuje nas intensywność naszych emocji. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta intensywność emocji w tym pierwszym etapie, w tym jako ta naturalna reakcja, to jest coś niezwykle ważnego, pożądanego, dobrego, bo przecież emocje są naszą busolą. One nam to bardzo... Teraz zdarzało się tak już w ostatnich tygodniach, że niektórzy czasem mówią, dobrze, jak nie bać się wojny, ale wojny się trzeba bać i na wojnie trzeba odczuwać gniew i złość i to te wszystkie emocje, które mobilizują do tego, żebyśmy nie siedzieli w zaciszu i nie płakali, tylko trzeba aktywnie działać albo unikać tego, co jest do uniknięcia, albo wzburzać się tam, gdzie jest się o co wzburzać i na co złościć. I ten gniew jest dla wielu Ukraińców tym, co ich trzyma przy życiu w tym momencie, co trzyma, co mobilizuje zasoby tej odporności, rezyliencji. Wracając do Pani pytania i do tego, że właśnie po tym rozpoznajemy, kiedy w pewnym momencie, kiedy te emocje zaczynają nas przytłaczać, nie możemy się z nich wyrwać, czyli siedząc w miejscu, gdzie jesteśmy teraz, każda z nas w trochę innym miejscu w Polsce, owładnięcie lękiem oznaczałoby, że praktycznie nie jestem w stanie się z niego wyzwolić i funkcjonować normalnie, cokolwiek to znaczy, czyli oddać się mojemu życiu rodzinnemu, zawodowemu, tylko cały czas natrętnie nieco pochłaniają mnie myśli lękowe. Pewnie Państwo też to znają, bo to jest pewnie doświadczenie nas wszystkich, czyli to, że nie możemy się na przykład oderwać zupełnie od informacji pewnych. Czyli intensywność emocji, która zaczynają te emocje rządzić nami, a nie my trochę rozumiemy, dlaczego one się dzieją. I zaczynają wpływać na nasze funkcjonowanie w sposób, i to dotyczy wszystkich osób, i zaczynają tak wpływać na nasze funkcjonowanie, że przestajemy robić rzeczy, które są podstawowe, opiekować się dziećmi, dbać o, nie wiem, jedzenie, zdrowie, aktywność fizyczną, o te rzeczy, które są podstawowe takie w naszym codziennym życiu. I nie ma wymogu, w tej chwili nie ma wymogu, żebyśmy siedzieli przerażeni i jakby kołysali się w lęku ze względu na to, co widzimy w telewizji. Każdy z nas jakoś pracuje, a jeszcze większość usiłuje w tych wolnych chwilach pomagać. Więc, czyli to będzie taki pierwszy wskaźnik. Wskaźnikiem będzie też to, właśnie przede wszystkim to, że nie jesteśmy w stanie działać normalnie jak dotychczas i że ten stan nie ustępuje. Czyli on się nie poprawia, to co jest oczywiste w pierwszych dniach, nawet tygodniach, że nie mamy takiej tendencji spadkowej, bo ona powinna się zarysować po każdym doświadczeniu traumatycznym w momencie odzyskania bezpieczeństwa.
To, że czuję intensywniej niż dotychczas, wcale nie oznacza, że to jeszcze jest traumatyczne, to jest normalne. Natomiast kiedy to czucie przeszkadza mi w realizowaniu moich takich najważniejszych, podstawowych zadań życiowych i to nie ustępuje,
no to wtedy warto się zastanowić, czy, no właśnie, nad czym się zastanowić, co tutaj robić?
No zastanawiamy się wówczas nad tym właśnie, czy w jakim stopniu i czy rzeczywiście, co ja tracę? Co ja tracę przez to, że odczuwam te niezwykle intensywne emocje? I czy tracę jakieś ważne rzeczy dla mnie? Tutaj znowu odwołam się do tego, do kontaktu z najbliższymi, do tego, czy nagle okazuje się, że ja przez to, że zanurzam się, to brzmi jakby to było świadome, ale jakby jestem owładnięta lękiem, niepokojem, nie mogę spać, to czy ja słucham tego, co mówi do mnie dziecko, albo bliska osoba, albo mąż, czy też ja już dawno jestem w innym świecie, w świecie lęku. Czy te kłopoty z koncentracją sprawiają, że nagle nawet nie zauważam, a no, nie wykonuję swojej pracy? Czy one sprawiają to, że kiedy jadę samochodem, to nagle okazuje się, że gdzieś mnie to wytrąca? Stąd zwracamy uwagę na to, w jakim stopniu nasze dotychczasowe funkcjonowanie zostaliśmy wytrąceni z naszego dotychczasowego funkcjonowania. No i jak długo to trwa oczywiście, bo każdy ma prawo do wytrącenia na trochę, ale potem jakie konsekwencje płacimy my i najbliżsi? I oczywiście bardzo często będzie to też taką, no, zwróceniem uwagi na to, czy rzeczywiście na tym mi zależy, żebym owładnięta lękiem straciła możliwości rozmowy z najbliższymi, dlatego że jestem zanurzona we własnym lęku albo w niemożności oddzielenia się od pewnych informacji, które napływają i tak dalej. Czyli jakby jeśli tracę to coś, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest taki pierwszy wskaźnik w obszarze rodzinnym, osobistym, zawodowym.
To wtedy powinnam zwrócić się do lekarza, do psychologa, do psychiatry, do lekarza pierwszego kontaktu?
Tak naprawdę bardzo dobrymi specjalistami od traumy, od zaburzeń potraumatycznych są przede wszystkim psycholodzy, psychoterapeuci. Może to zabrzmi trochę okrutnie, ale zazwyczaj lekarze, nawet psychiatrzy, mają trochę mniej czasu podczas różnych spotkań czy wizyt nad zastanowieniem się i połączeniem tej całości układanki w pewną całość, znaczy tej układanki w całość, ale oczywiście może to być, jeżeli moja trudność jest już gigantyczna, to wtedy oczywiście diagnoza może być wykonana zarówno przez lekarza psychiatrę, przez psychologa. Lekarz rodzinny powinien być uczulony. Mielibyśmy nadzieję, chcielibyśmy, żeby lekarz rodzinny, do którego zgłasza się osoba nieśpiąca, właśnie mówiąca o tym, żeby wiedział, że to może być zespół objawów po doświadczeniu traumatycznym, z tym, że rozdzielmy tutaj po tym bezpośrednim doświadczeniu traumatycznym, ponieważ to, z czym pewnie się mierzymy, oglądając, to nie będą zaburzenia potraumatyczne. To będą różne nasze kłopoty, być może rzeczywiście część z nas zareaguje nasileniem lęku, objawów lękowych, część z nas być może byłby to powód, to co się dzieje, do wyzwolenia objawów depresji, przygnębienia, czyli mamy całe spektrum. Będąc bezpiecznymi, nie jesteśmy, jakby my obserwujemy i bardzo czujnie chcemy popatrzeć na to, co się dzieje u osób, które gościmy, którym pomagamy, ale to nie my jesteśmy bohaterami traumy w tym momencie. Trauma dotyczy w tej chwili Ukraińców. Oczywiście wiele doświadczeń, przepraszam jeszcze, bo oczywiście wielu z nas ma doświadczenia traumatyczne inne związane z wypadkami, gwałtami, przemocą, zagrożeniem życia nagłym. I tu oczywiście tak, ale chciałabym, żebyśmy w bardzo jasny sposób to odróżnili, że to nie jest to samo. To, czego doświadczają ludzie na wojnie, to nie jest to samo, czego doświadczają ci, którzy tę wojnę oglądają w telewizji.
Rozumiem. Czyli tu warto wykazać się taką empatią wobec osób, które doświadczają wojny i spojrzeć na nie z takiej perspektywy, że rzeczywiście my jako obserwatorzy mamy prawo nie rozumieć i najprawdopodobniej nie rozumiemy, co czują te osoby po drugiej stronie. Nie jesteśmy w tej samej sytuacji.
Nie jesteśmy. I co ciekawe, my czasami mamy taką pokusę, bardzo ludzką, najnormalniejszą na świecie, taką, że tak strasznie chcielibyśmy zrozumieć. I czasami nie rozumiemy, a ja mówię o tym trochę na podstawie tego, z czym zwracają się do nas ludzie zaniepokojeni postawami i zachowaniami osób, które teraz przyjechały do Polski, a ich doświadczeniem jest część z nich, bo znowu nie wszystkich, ale części z nich jest już dramatyczne zagrożenie życia. I czasem ten pomagacz, ta osoba pomagająca w najlepszej wierze, bardzo chcą zrozumieć, trochę nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ta osoba milczy, nie jest w stanie opowiedzieć, nie chce opowiedzieć, chce mieć to zamknięte przynajmniej na ten czas. I w tym znowu tkwi pewien paradoks. Na początku, nie będąc profesjonalistami, dajemy spokój. To jest prawo, święte prawo, jakby nasza ciekawość, dobrze, żeby tutaj przegrała, z ciekawość jakby bardzo empatyczna i bardzo taka, która jest uzasadniona, i forsowanie tego. To jest taka też wiedza trochę wsparta badaniami takimi dotyczącymi tego, jak to się zadziało, kiedy forsowano przypominanie sobie i takie opowiadanie doświadczenia traumatycznego tuż po, w tej pierwszej, na tym pierwszym etapie, i okazało się, że to forsowne opowiadanie nie jest dobre, wręcz może szkodzić, dlatego warto się przed tym powstrzymać i uszanować ten naturalny stan człowieka, w którym przeżywa to, co się zdarzyło.
Internauci zadają sporo pytań na czacie. Aha. Ja połączę trochę odpowiedź pani profesor z pytaniem pana Wiktora. On pyta o tym, jakie są sugestie dotyczące udzielania wsparcia zespołom i osobom osobiście pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Trochę pani profesor o tym opowiedziała już w tej chwili, ale może jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć.
Pewnie tak. I tutaj, jeżeli można, rozdzieliłabym to też pytanie na trochę dwie części. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo mamy tu z jednej strony osoby, które pomagają. Po prostu osoby, które wiedzione życzliwością przyjmują gości, przyjmują uchodźców. I mamy osoby, które pomagają zawodowo, to znaczy są profesjonalnie związane, czyli strażacy, policjanci, ratownicy medyczni. Wszyscy mogą być tutaj zaangażowani. Zacznę od osób, które w każdej sytuacji należy myśleć o osobach pomagających, choć w hierarchii to osoby straumatyzowane oczywiście są tymi, którzy zapewne potrzebują najbardziej pomocy. Ale skupiając się na chwilę na tych pomagających, na pomagaczach, bardzo ważne jest, żebyśmy dobrze rozpoznali własne siły i możliwości. Dlatego, że to, co czyha u bram tam gdzieś i pewnie czyha na bardzo wielu z nas, to jest taki, niektórzy to nazywają wypaleniem, ale kiedy nie mamy szans na to, żeby zmienić sytuację, kiedy nie mamy na nią wpływu, bardzo często, zresztą znają to ci, którzy mieli objawy, którzy doznają wypalenia w sferze zawodowej na przykład, ale jeśli nie mamy wpływu, poświęcamy ogromne ilości energii psychicznej i fizycznej na coś, to ta energia się wyczerpuje, nie jesteśmy baterią, nie działamy bez końca. W związku z tym bardzo ważne, żeby zadbać o własną higienę, nie doprowadzać do wyczerpania, ponieważ wtedy będziemy skuteczni w pomocy, jeśli będziemy modelować spokój, modelować, czyli być nie metrem z sewr, ale jeśli nasza postawa będzie postawą spokojną, mówiącą, pokazującą bezpieczeństwo, a nic z tego nie będzie, jeżeli będziemy rozdrażnieni, jeżeli będzie w nas narastać niepokój i niezadowolenie, jeżeli zaczniemy dawać temu wyraz, no to będzie to przeciwskuteczne. Żebyśmy nie ulegli temu, bo każdy z nas odczuwa rozdrażnienie, niezadowolenie czasami. Stąd zanim się ukażemy za to, że ojej, byłam zdenerwowana i rozdrażniona, to warto rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby na początku zastanowić się nad tym, na co mam wpływ. To jest niezwykle ważna rzecz. W czym ja mogę pomóc? Brać na siebie tyle, ile można, i zorientować się, jaka będzie część wsparcia, której nie udźwignę i muszę sięgnąć do zasobnika społecznego, tego, że po prostu będę wiedzieć. To jest jedna rzecz, a druga, żeby nie zapamiętywać się w tym pomaganiu, nie śpiąc, nie jedząc, zaniedbując własne życie, czyli utrzymanie siebie przy życiu, aktywność taka, aktywność fizyczna. Ja wiem, że to brzmi jak banał, kiedy mówimy o tak ważnych rzeczach jak trauma, ale powiem, aktywność sportowa, fizyczna, wychodzenie, uzyskanie tej przestrzeni na to, żeby zregenerować swoje siły, jest niezwykle ważne. I sieć wsparcia nasza też, to znaczy nasza, mówię tutaj, osób pomagających, kiedy wymieniamy się informacjami, kiedy wiadomo, kiedy no tutaj społeczeństwo wspaniale się organizuje, udzielając sobie informacji, wsparcia, czyli pamiętamy o to. I jeszcze jedną ważną rzecz podkreślają też ci, którzy się tym zajmują, to, żebyśmy nie dali się, to zabrzmi mało literacko, nie dali się wkręcić w poszukiwanie informacji nieustające. Myślę, że każdy z nas tego doznał, ja na pewno, więc pierwsza się przyznaję, kiedy być może teraz nieco mniej, ale kiedy telewizja bombarduje nas informacjami i tak w pewnym momencie zauważam, że już różne programy powtarzają te same rzeczy, to sięgam do internetu, a może jeszcze Radio Kijów, a może kamera internetowa gdzieś, a może nagle się okazuje, że na jałowym biegu trochę, bo tam już nic z moich poszukiwań nie wyniknie, poza kawałkiem bezsennej nocy i tego, że właśnie spędziłam ileś godzin, które mogłabym spędzić na czymś innym, bo one nic nie przyniosły innego. Czyli dozowanie sobie informacji, zarówno sobie, bliskim osobom, przede wszystkim dzieciom też tutaj, ale dawkowanie sobie informacji, to jest bardzo ważna umiejętność, kiedy wyłączamy internet i kiedy przełączamy się na coś innego. Nie możemy zapomnieć o normalnym życiu. Szczęśliwie jesteśmy w sytuacji, w której nie możemy, bo gdyby wojna była u nas, to pewnie zupełnie inaczej byśmy tutaj, ale możemy zadbać o to i powinniśmy, żeby mieć siłę, żeby pomagać.
Bardzo dużo osób, ja to obserwuję, reaguje poczuciem winy wtedy, kiedy zajmują się rzeczami, które przynoszą im radość.
Tak, w pełni się z Panią zgadzam. To jest, więc jeżeli jest jakiś sens w webinarze, to pewnie ten, żebyśmy obie przekazały tutaj, żebyśmy obie nawoływały do tego, żeby nie obwiniać się. To nie jest naszą winą, że tam się dzieje ta wojna. I nic z nas nie będzie jako osób pomagających, jeżeli będziemy próbować w ten sam sposób źle funkcjonować jak osoby, które my musimy być wsparciem. Żeby być wsparciem, trzeba być silny, nie możemy się samounicestwiać. To jest, czyli, ale to prawda, to dotyczy w ogóle, tak, znaczy w tym momencie to może zahaczać o taki wątek, który w ogóle w traumatologii jest bardzo podkreślany, poczucia winy osób ocalałych. On trochę jest inny, bo on dotyczy tego, kiedy ktoś przeżył, a inni nie, ale odprysk tego wątku to jest właśnie to, że jak ja mogę się cieszyć, skoro tam giną ludzie, ale życie jest życiem i toczy się równolegle i muszę się cieszyć z moich radości w tym momencie, kiedy one są mi dostępne, po to, żebym zachowała siebie. To nie moja wina, że tam się toczy ta wojna. A samo unicestwieniem nie osiągnę niczego.
Tak, lojalność wobec osób, które cierpią, nie polega na tym, że musimy siebie zmuszać do cierpienia razem z nimi.
Tak.
Choć czasem może nam się intuicyjnie wydawać, bo też to się pojawia w dyskursie publicznym, że może nie wypada, że może to jest nieetyczne. I warto gdzieś jakoś rozmawiać o tym i pokazywać, że to nie jest prawda, że to jest nasze przekonania, które po prostu nam nie służą.
Ja myślę, że kultura i dobre wychowanie dosyć reguluje to, że jasne, że nasza ekspresja radości też jest inna wobec najbliższych, którzy, czy bliskich nam osób, przyjaciół, którzy doznali bardzo znaczącej utraty na przykład, no to jasne, że pewne rzeczy byłyby być może nieco przesadne, nasze afiszowanie się z radością życia, ale myślę, że tutaj liczyłabym na to, że jednak mamy regulatory wewnętrzne zachowania zwane dobrym wychowaniem i taką podstawową empatią, więc pewnie mniej jest takich, ja bardzo jakoś tak trudno znoszę sytuacje, w których takich radykalnych, arbitralnych zakazów nie wolno, nie wypada. Nie wolno, nie wypada, nie należy, dlatego że to jest zawsze zależne od kontekstu, a takie okrutne osądy moralne ludzkich zachowań są zawsze bardzo wątpliwe.
Pani profesor, tutaj jest jeszcze pytanie takie dosyć ważne. Ile czasu może minąć od zdarzenia traumatycznego do pojawienia się pierwszych objawów pewnie zespołu stresu pourazowego?
Najczęściej to jest trochę odwrotnie. Znaczy ta sytuacja, w której nic się nie dzieje na początku i funkcjonujemy, to jest to pytanie, co to znaczy nic się nie dzieje. Funkcjonujemy jak gdyby nigdy nic, ale pytanie, czy jesteśmy wtedy, no ale dobrze, funkcjonujemy. Funkcjonujemy i w pewnym momencie zaczynają, bo rozumiem, że i dziękując za to pytanie, odnosimy się już do objawów stresu pourazowego, o których osoba zadająca pytanie pewnie ma konkretne objawy na myśli, czyli objawy nawracających wspomnień, koszmarnych, dręczących wspomnień najczęściej, plus objawy lęku, plus objawy unikania, plus objawy nadmiernego wzbudzenia, plus poczucie winy, to tak w ekspresowym tempie dla innych osób, które być może tutaj, aby zrozumieć kontekst odpowiedzi, to warto o tym powiedzieć. Czyli najczęściej myśląc o tym, te objawy, te reakcje, one stanowią pewne kontinuum od początku, czyli bardzo znacznie łatwiej sobie wyobrazić, że i łatwiej przychodzi nam zrozumieć, a nawet nie wyobrazić sobie, tylko zrozumieć, że kiedy doznałam czegoś dramatycznego, to nie mogę spać, to jest naturalne, że jestem wzbudzona, że nie mogę oderwać się od myśli, że te myśli wdzierają się, kiedy tylko spojrzę na coś, co przypomina mi, nie wiem, osobę, która odeszła, no, to wydarzenie. I to wygasa stopniowo, czyli to jest ten naturalny przebieg. Ja rozumiem, że pytanie dotyczy tego, a jakby to było, gdyby nic na początku, a potem w pewnym momencie się dzieje. To jest znacznie rzadsze zjawisko, ale ono może występować. Często takim wyzwalaczem, takie słowo znowu trochę żargon, jest jakiś bodziec przypominający rocznica wydarzenia, czy podobne wydarzenie, czy znowu okoliczności, które czasami to są bodźce przypominające takie zupełnie nie, których nawet nie łączymy, ten sam rodzaj światła, pogody i podobnych okoliczności. I to nawet może być znowu bardzo rzadko, ale może się zdarzyć i po kilku latach. Ale to jest niezwykłą rzadkością. Musimy wtedy bardzo wnikliwie się temu przyjrzeć. Choć jeśli tym przypominaczem jest inne doświadczenie traumatyczne, to może być tak, że to ostatnie doświadczenie, czyli na przykład choćby wypadek, przypomniał doświadczenie, z którym my się już uporaliśmy, a tamto poprzednie miało miejsce bardzo wiele lat temu. I teraz ten obecny PTSD jest związany z taką mieszanką tych nawracających wspomnień i koszmarów właściwie, które trudno oddzielić, bo to nie jest tak, że mamy pięknie poszatkowane jak na półce, a to należy do tej traumy, a coś innego do tej następnej. Także te objawy mogą również się pojawić. Z tym, że podkreślam, że to jest znacznie rzadsze, ale może tak być.
Objawy najczęściej pojawiają się zaraz po traumie i zdecydowanie rzadziej później, natomiast czasem może być tak, że jeżeli mamy jakieś trudne doświadczenia z przeszłości, nieprzepracowane, mówiąc takim żargonem, to wtedy te traumy się na siebie będą nakładały. Mhm. Więc pewnie ta sytuacja dzisiejsza może u wielu osób, przechodzę do kolejnego pytania z naszego briefu, jakie są inne psychologiczne konsekwencje. Pewnie ta sytuacja dzisiejsza może wyzwalać u takich osób z potencjałem.
To ja jeszcze na chwilkę przytrzymam się tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą, właśnie żeby podkreślić to, bo tu użyłam słowa objawy i od razu się sama za nie skarciłam, ale Państwo tego nie usłyszeli. Skarciłam się za to, że te właśnie reakcje na początku, nie chciałabym, żebyśmy nawet nazywali je objawami. Czyli ten początek, tak jak mówiłyśmy wcześniej, on jest absolutnie naturalny. Tylko my najwcześniej zespół stresu pourazowego rozpoznajemy po miesiącu utrzymywania się tych objawów. Czyli to jest ten czas, kiedy, a te kilka tygodni w międzyczasie, to jest taki czas na tak zwane ostre zaburzenie stresowe i my też rozumiemy, że te objawy, za których użycie tego słowa się skarciłam, one mogą wygasać. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia, że bardzo często stresory niezwykle silne, niektóre traumatyczne, są czynnikiem wyzwalającym dla dolegliwości, z którymi tak normalnie byśmy, znaczy, które nie zostałyby wyzwolone, to taka idea tego czynnika wyzwalającego, spustowego trochę, tak jak właśnie, tak jak spust w militariach, to jest ta kropla przelewająca dzban. I może się zdarzyć, że wcale nie zareagujemy tak, jak typowo spodziewalibyśmy się, wyglądałaby reakcja na doświadczenie traumatyczne, czyli PTSD, objawy ostrej reakcji na stres, a będzie to na przykład, zacznę od osób szczególnie wrażliwych, czyli na przykład chorujących na schizofrenię, u których choroba była w remisji, czyli nie było żadnych objawów, normalne funkcjonowanie, ale stresor powoduje na tyle chwilowe załamanie się tych możliwości radzenia sobie, że może dojść do wyzwolenia, do nasilenia objawów, czy też do kolejnego epizodu. Podobnie w depresji, czyli zaczynamy w tej chwili, przeszłyśmy na taką stronę tak zwanej dużej psychiatrii, dolegliwości, których leczenie jest najczęściej domeną psychiatrów, a zatem schizofrenii, zaburzeń nastroju. Podkreślę tutaj oba bieguny, ponieważ stresor traumatyczny może spowodować również ten drugi biegun, czyli wyzwolenie manii, co tym bardziej jest trudne do zrozumienia przez często otoczenie, przez ludzi, że na wczesnym etapie mania może manifestować się nadmierną wesołością, nieadekwatnością i może to być bardzo trudne. Jakby potęgować to, że pacjenci są odrzuceni, że osoby są odrzucone ze względu na ten rodzaj objawów. Oczywiście depresja, czyli objawy depresji. Myślę i tutaj nie śmiałabym, bo rozmawiam ze specjalistką od uzależnień, ale przecież uzależnienia. Przecież to, że sięgamy po regulator nastroju, jeden z najstarszych, a jeszcze u nas kulturowo niezwykle wszechmocny, czyli po alkohol. I część osób, dla których stresor bardzo silny jest wyzwoleniem tego właśnie. Choć zaczęłam mówiąc o schizofrenii, zaburzeniach nastroju, uzależnieniach, trochę ta kolejność, o której mówiłam, jest odwrotna niż częstotliwość, dlatego że najczęściej pewnie to będą też takie kłopoty adaptacyjne, czyli my to nazywamy adaptacyjnymi, ale trochę tak jak zastanawialiśmy się, oczywiście w tej chwili pewnie nie wejdziemy w rozmowę, czy wojna skończyła pandemię, bo można by mieć takie wrażenie po tym, co media, po tych informacjach, ale rok temu zastanawialiśmy się, czy pandemia była stresorem traumatycznym na tyle, żeby ludzie doznawali PTSD, zespołu stresu pourazowego. No i my zrobiliśmy takie badania, które przyniosły nam odpowiedź w zasadzie, że minimalna, ale to minimalna część i to najczęściej młodych osób, które nie miały wcześniej doświadczeń traumatycznych, zareagowały objawami podobnymi. Ale w większości pandemia, dlaczego o niej mówię w tej chwili, że mimo wszystko przy grozie wojny działanie na nas w tej chwili siedzących bezpiecznie za ekranami komputerów, jakkolwiek byśmy tego nie przeżywali, to nie jest trauma bezpośrednia. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, my oglądamy tę wojnę. Mówię o osobach oglądających wojnę, więc możemy mieć olbrzymie pokłady dyskomfortu, możemy odczuwać bardzo przykre emocje, ale to nie jest nasza, dopóki nie jest to nasza trauma, dopóty najczęściej będziemy mówić o takich właśnie kłopotach adaptacyjnych. Trochę ten przykład, którego użyłam, dzieląc się właściwie własnym, że kiedy nie możemy się od tych informacji oddzielić, kiedy sami sobie fundujemy stan wzbudzenia i pewnego, i podbijamy ten stres, i jeżeli z tego powodu funkcjonujemy coraz gorzej, to raczej mówimy o takich kłopotach adaptacyjnych, które znowu, dopiero wtedy, jeżeli bardzo utrudniają nasze funkcjonowanie, mogą wymagać jakiejś specjalistycznej pomocy czy diagnozy. Najczęściej sobie poradzimy.
No, to jest bardzo ważna informacja, bo też to, jak myślimy o tym, na ile jesteśmy odporni psychicznie, bardzo duży ma wpływ na to, czy rzeczywiście odporni psychicznie jesteśmy. Jako ludzie jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo znieść i bardzo często bez naszego świadomego udziału. No, tak działa też cały zestaw mechanizmów obronnych, które pracują na naszą rzecz.
To jest prawda, jesteśmy niezwykle odporni. zawsze będę pamiętać rozmowę, nie mam prawa tu ujawnienia nazwiska, ale osoby, która zapytała mnie, mając lat 90 parę, zapytała mnie, a czym właściwie to się pani zajmuje? No i ja wtedy zaczęłam opowiadać o stresie pourazowym, o wypadkach. Pan przeżył powstanie, obóz koncentracyjny, był jedną z osób tak wyczerpanych w obozie koncentracyjnym, że właściwie dawano mu dni życia i mówi, słuchając, kiedy mówi, a co to jest ten stres pourazowy, więc opowiadałam panu, ja to bardzo ciekawe, wie pani? Bo ja myślę, że ja nigdy nie miałem czegoś takiego. I moi znajomi też nie, z którymi walczyłam, więc dla mnie jest to takie memento również mówiące, oczywiście możemy mówić o wybitnie odpornych jednostkach, ale jednak normą, o której dobrze byłoby, żebyśmy myśleli, jest rezyliencja. Rezyliencja, czyli odporność. I dobrze byłoby, żebyśmy zadbali o te nasze zasoby sprzyjające tej rezyliencji. I to jest taka ważna rzecz, że w tę stronę pracujmy trochę.
To jakie są te zasoby? O co można zadbać? Bo jest kilka takich czynników, które wpływają na to, że ona wzrasta, ta rezyliencja. Mhm. Może warto opowiedzieć o tym.
Pani wspomniała o jednym, to znaczy o tym, że ona, albo może trudno o nią, o ten zasób jakoś szczególnie dbać, ale nasze poczucie wpływu i poczucie skuteczności, poczucie radzenia sobie. Dobrze byłoby, żebyśmy je rozpoznawali dobrze i ono rzeczywiście jest takim czynnikiem, który sprawia, że mamy mniejszą szansę na duży dyskomfort, jeżeli adekwatnie je oceniamy. Czyli to jest jeden z takich obszarów. Drugi to jest działanie, to jest potęga rezyliencji, to jest działanie zgodne z naszymi wartościami. Ja myślę, że to nas bardzo... To będzie chroniło bardzo wiele osób pomagających przed tym wyczerpaniem, że my jesteśmy, Paul Gilbert, który jest autorem terapii takiej opartej na współczuciu, czy on mówi, żebyśmy nie mylili tego aktywnego współczucia, które łączy się z niewygodą, łączy się z dużym dyskomfortem często, ale wynika z tego, że ja podjęłam decyzję, ponieważ zgodnie z moim systemem wartości to jest strasznie ważne, żebym naraziwszy się na niewygodę pokonała, znaczy z tymi osobami porozmawiała, żebym pomagała, czyli działanie zgodne z wartościami, zdanie sobie sprawy z tego, co jest taką podstawową wartością i działanie zgodne z tymi wartościami daje niezwykłą moc, taką, że to, bo to też mówi o tym i znowu odniosę się do tego, o czym pani mówiła, o poczuciu skuteczności, że to sprawia, że to my zdecydowaliśmy, że jakby trochę nie jesteśmy miotani czymś, czego nie chcemy. Ale to nie chodzi o takie chcenie, chodzi o o głębokie przekonanie, dlaczego ja to robię, dlaczego uważam, że ważne jest tutaj pomaganie ludziom, komu, pewnie nie wszystkim na świecie. Też mamy hierarchię pomagania, jednym z nas jest lepiej pomagać pewnej grupie, ale czyli działanie zgodne z wartościami, budowanie tego poczucia wpływu własnego, zadbanie, to jest też olbrzymi tenże zasób właśnie, to znaczy to jest zadbanie o tę naszą całość psychofizyczną. Cały czas będę to podkreślać, no niestety, no bez tego, jeśli będziemy bardzo, samym duchem nie wygramy, więc ważne, żebyśmy o ten nasz stan też zadbali takiej sprawności, która sprawia, że mamy siłę, żeby pomagać także. I oczywiście są takie trochę niezależne od nas zasoby. Im bardziej są pewni z nas, którzy już są trochę mniej odporni, bardziej reaktywni, emocjonalni. Tak zostaliśmy wyposażeni. To można powiedzieć, płacimy pewną cenę za naszą wrażliwość, za naszą reaktywność. No, tą ceną jest to, że się trochę szybciej wyczerpujemy, co nie zmienia. Ważne, żeby też o tym wiedzieć i właśnie wtedy trochę więcej, trochę bardziej o siebie zadbać. Po to, żebyśmy mogli robić te rzeczy, będąc biologicznie trochę bardziej podatnymi na wyczerpanie, robili te rzeczy, które są dla nas bardzo wartościowe. Czyli żebyśmy to mogli robić, ważne też, żeby o sobie sporo wiedzieć.
To jest ważne. Od razu mi się przypomina regulacyjna teoria temperamentu profesora Strelała, który pięknie pokazywał.
Trochę odnosiłam.
Dokładnie, że jeżeli ja wiem, jaki mam temperament, to jestem w stanie tak zarządzać środowiskiem, w którym przebywam, że to środowisko wspiera te moje potrzeby. Jeżeli zaś jest niedopasowanie, no to pojawia się psychopatologia. Dokładnie pani profesor o tym mówiła. Pani profesor, to w takim razie, jak różnicują się reakcje na wojnę w czasie? Czy możemy powiedzieć, że jest jakiś rytm tego reagowania na sytuację trudną?
Oczywiście. Co to są reakcje na wojnę? I tutaj zerkam, ile jeszcze mamy czasu, choć nie jesteśmy pewnie specjalistkami od tego, żeby ogrom możliwych sytuacji wojennych tutaj przeanalizować. Dlatego, że czasami mówimy i też od tego zaczęłyśmy to dzisiejsze spotkanie, żeby nie tworzyć jednego stresora traumatycznego pod tytułem wojna. Ponieważ ten rodzaj stresorów jest bardzo różny. Możemy powiedzieć, że czyli nie możemy traktować punktu zero, za punkt zero, punktu inwazji. Zresztą Ukraińcy sami o tym mówili, że wojna u nich toczy się od bardzo dawna. Więc gdybyśmy nawet przyjęli za punkt zero to obecną inwazję kilkanaście dni temu, to ona inaczej przebiegała w mieście, które zostało bombardowane, inaczej w wojsku, które natychmiast skonfrontowało się z obrażeniami i śmiercią, a trochę inaczej bliżej zachodniej granicy Ukrainy, gdzie są syreny, jest mobilizacja, ale ta mobilizacja jest, no cały czas nie wiąże się z bardzo bezpośrednim doświadczeniem, choć znaczna część osób usłyszała, i to jest ta bezpośredniość, że usłyszała na przykład o śmierci bliskich czy znajomych w tamtych miejscach. Czyli jakby to też już nam różnicuje, że na początku pewnie ta część osób, które doznały głównie konieczności ucieczki ze względu na to, że one wiedzą, że ta fala nadchodzi, ale nie były bezpośrednio, to nie była ucieczka spod bomb, jak myślę, z części zachodniej Ukrainy, to będzie bardzo dużo reakcji lęku tego wyprzedzającego, ale to nie będą takie wyczerpania, ogromnego zmęczenia, ogromnej niepewności dotyczącej tego, co w przyszłości, niepokoju o bliskich, którzy tam zostali, ale pewnie tam będziemy bardziej mówić właśnie o tych wielu różnych emocjach, ale niekoniecznie będziemy rozważać to w kategoriach tego typowego ostrego stresu i stresu traumatycznego, czyli takiego, będziemy mówić tu o bardzo masywnych stresorach związanych z jakby z lękiem przed, no ale nie wszystkie te sytuacje wiążą się z bardzo bezpośrednim narażeniem. Im bardziej one wiążą się z bardzo bezpośrednim narażeniem, to tym bardziej ten czas jest taki wyrazisty wtedy. Ja nie mówię, że, czyli najczęściej w ciągu tych pierwszych godzin, i tutaj zrzymałam się sama na siebie, mówiąc o tych objawach, te nasze reakcje, w czasie tych pierwszych godzin te nasze reakcje są właśnie bardzo intensywne. Ale one zazwyczaj, my mamy bezpiecznik w sobie fizjologiczny, my nie możemy cały czas tak samo intensywnie przeżywać lęku, szczęśliwie. Więc w naturalny sposób te reakcje, tak około 48 godzin, one już nie są tak intensywne. Ten najsilniejszy lęk, głównie o lęku tutaj mówimy, o tych aktywnych emocjach. Jeśli ten bezpiecznik działa słabiej i my cały czas tak intensywnie je przeżywamy, to i tak one powinny wygasać właśnie w ciągu tych tygodni, powinny się zmieniać w stan, który my nie mówimy o powrocie do entuzjastycznego dobrostanu, dlatego że bardzo trudno jest tutaj wrócić, ale funkcjonujemy, znowu wrócę do pola Gilberta i do tego współczucia, funkcjonujemy mimo tego dramatycznego, co się stało, funkcjonujemy tak, że jesteśmy w stanie zrobić zadbać o ważniejsze dla nas rzeczy, o opiekę nad dziećmi, o kontakt z bliskimi, o opiekę nad rodzicami, o te różne rzeczy, które jesteśmy w stanie dla nich pokonać dyskomfort własny, czyli w tej dynamice reakcji najpierw ostra reakcja na stres to byłyby te godziny do 48 godzin, potem jeżeli te objawy nie zmniejszają się, ale trwają, to tak około 3-4 tygodni ten czas nazywamy ostrym zaburzeniem stresowym, a po 4 tygodniach zaczynamy mówić o pourazowym zaburzeniu stresowym. Dramatyzmem pourazowego zaburzenia stresowego jest to, że ono nie ma tej daty końcowej. Czasami są osoby, które cierpią z tego powodu do końca życia. Myślę, że mogę, chociaż jesteśmy w tej chwili, mamy tyle informacji, że może nie jest to zbyt adekwatne, ale bardzo wspaniałą audycją na stronach gdzieś Polskiego Radia, dawna audycja sprzed bardzo wielu lat, ale można jej wysłuchać. To jest Snajper Louis, która mówi o weteranie wojny w Wietnamie, który przyjechał do Polski po 40 latach i opowiadał o jego doświadczeniach, będąc tutaj w latach 90. o tym, jak bardzo żywe są to wspomnienia i o... dlatego pozwoliłam sobie o tym powiedzieć, że tak strasznie ważne jest leczenie. Jest jeżeli... Że jakby zaczęłyśmy od tego, że ważne jest zadbanie o higienę psychiczną, jakby nie przesadzanie z koniecznością leczenia natychmiast, kiedy tylko poczujemy w tych pierwszych momentach, i nie przesadzanie z tak zwaną opieką psychologiczną wobec wszystkich. Nie wszyscy, którzy trafiają do Polski, wymagają opieki psychologicznej, to jest jeden z mitów. Natomiast jeżeli rozpoznajemy zaburzenie stresowe, pourazowe, to wiemy, że trzeba je leczyć. Dlatego, że jeśli nie ustąpi, to może trwać bardzo, bardzo długo i inwalidyzować, sprawiać, że ludzie nie wracają do swojego dawnego życia, a mogliby wrócić, ponieważ są metody leczenia. Czyli to jest jeszcze taka ważna rzecz, żeby powiedzieć, że można z tego wyjść, że większość osób przy adekwatnym leczeniu może z tego wyjść, więc ważne, żeby o tym po prostu wiedzieć. A u wspomnianych przez panią w myśl regulacyjnej teorii temperamentu wyżej reaktywnych, to już trochę nawet z naszych badań profesora Zawadzkiego wychodzi, że ci wyżej reaktywni, to tym lepiej, żeby szybciej uzyskali pomoc. Dlatego, że efektywność terapii zależy też od tego, kiedy ta pomoc będzie świadczona, ale w sytuacji rozpoznania już PTSD, czyli tych rzeczywiście występowania tych konsekwencji.
A czy istnieje, pani profesor, jakiś taki test przesiewowy, który można sobie zrobić, tak jak w przypadku przesiewowego testu w kierunku depresji, który mógłby pomóc zdiagnozować, przynajmniej przesiać, może test przesiewowy nie jest diagnostyczny, ale przynajmniej przesiać się, sprawdzić sobie, czy coś się ze mną dzieje?
Pewnie takiego, żeby był, oczywiście jest mnóstwo narzędzi, ale tutaj będąc trochę w zgodzie z tym, kiedy one mogłyby być, czy są uznawane za już takie spalone ze względów psychometrycznych, to warto wiedzieć o tych reakcjach i jeśli widzimy ich, to jest powszechnie dostępne, ponieważ bardzo wiele artykułów w sieci w ogóle mówi o objawach PTSD, o tym, jakie one są. I zazwyczaj, i znowu, jeśli spojrzymy, jeżeli wrzucimy w Google, zadamy w wyszukiwarce temat PTSD i objawy PTSD, to jeżeli, czy też wiele takich popularnych artykułów, które mówią o tych objawach, jeżeli zauważamy u siebie większość, to warto się i one, ale najważniejsze jest to, że i one wpływają na nasze funkcjonowanie, ponieważ można odpowiedzieć na pytanie, czy ja mam koszmary. Mam. Raz na miesiąc mam, ale one nie wpływają na moje funkcjonowanie na tyle, żebym się przejmowała tym na tyle, żeby koniecznie iść do psychiatry z tego powodu. Zatem jeżeli zauważamy, że bardzo wiele z tych objawów występuje i że z tego właśnie powodu ja gorzej funkcjonuję, czyli trudno tutaj, bo oczywiście, że są narzędzia przesiewowe, to są narzędzia również w języku polskim, ale zazwyczaj stosują je psycholodzy, psychoterapeuci. Pewnie bardziej zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć, czy coś jest na rzeczy z tymi opisywanymi objawami, czy tymi, o których tutaj mówiłyśmy, no ale nie zachęcamy do powtórki webinaru.
Jasne. A czy można powiedzieć o jakichś objawach psychosomatycznych, które są takie charakterystyczne dla traumy, na które warto zwrócić uwagę? Bo czasem pytają mnie moi klienci o to, czy jeżeli ja mam teraz od kilku dni ciągle migrenę, to czy to jest związane z tym, co się dzieje, czy może z czymś zupełnie innym?
Warto wiedzieć, że oczywiście te objawy są bardzo niespecyficzne, ponieważ nasz układ autonomiczny został tak pięknie skonstruowany, że on bez tej części poznawczej i zdania sobie sprawy, o co chodzi, no to my reagujemy po prostu stanem tego wzbudzenia, które przejawia się albo takim podminowaniem, albo gwałtowną reakcją, taką dosyć dobrym wskaźnikiem, również charakterystycznym dosyć dla zaburzeń związanych z traumą, jest taka bardzo intensywna reakcja zaskoczenia. Czasami wręcz to, czyli wzdrygamy się w momencie, kiedy sygnał SMS-a, sygnał, który, czyli bodziec, który jest nieproporcjonalnie mało intensywny, powoduje naszą reakcję, która jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do tego, jak zachowywaliśmy się do niedawna. To jest taki wskaźnik tego, że oczywiście znowu wracając do tych wysoko reaktywnych osób, część z nas tak ma, że łatwo się wzdrygamy, ale te sygnały i myślę, że łatwiej będzie odnieść się do tego, myśląc, że od tego momentu, który identyfikuję jako wystąpienie tego stresora, moje normalne reakcje są dwa razy większe, intensywniejsze, bo każdy z nas wcześniej reagował jakoś, na przykład chociażby właśnie poczuciem tym podminowania, zdenerwowania, a tutaj te charakterystyczne, bardzo charakterystyczne dla traumy, to są objawy, kiedy na wspomnienie wydarzenia traumatycznego reagujemy takim mocną komponentą wegetatywną. Zlewamy się potem, czujemy olbrzymi dyskomfort, serce bije bardzo mocno. Te bodźce przypominające są bodźcami, które jakoś łączą się z wydarzeniem traumatycznym, to mogą być, to jest ten wskaźnik. Wracając do migreny, o której pani powiedziała, oczywiście, że migrena jest stanem, który jakby wszyscy migrenowcy to wiedzą, to nie jest wiedza tutaj. Ci, którzy miewają nie tylko naczynie ruchowe, bóle głowy, ale migreny. One są związane z tym podstawowym naszym stanem wzbudzenia. Często bardzo. Niektóre nie, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli warto, jeżeli przede wszystkim tutaj bardzo warto zdiagnozować je po prostu, ale wtedy, kiedy nasilają się tego typu objawy, mamy częściej migreny, które zazwyczaj mieliśmy, to poza diagnozą medyczną warto się zastanowić, czy zadbałam o tę część właśnie takiej tej higieny psychicznej, o której mówiliśmy wcześniej, ruch, regularność, jedzenie i te rzeczy.
To teraz przejdę do czatu, bo jest dużo pytań, więc jeszcze postaram się wybrać takie, które łączą zainteresowania internautów. I pani Basia i pani Ania proszą o to, żeby, i piszą, że to jest ważne pytanie. O czym rozmawiać z osobami, które doświadczyły traumy, uciekają przed wojną, a mamy z nimi kontakt? Pewnie chodzi o osoby, które goszczą u siebie, osoby z Ukrainy. O czym rozmawiać?
Bardzo
to jest kilka
dziękuję.
Osób, które pytają o to też, jak im pomóc, bo często są to osoby, które straciły kogoś na wojnie.
Bardzo dziękuję. Rozmawiać o tym, o czym te osoby chcą rozmawiać, to jest pierwsze przykazanie i najważniejsze, czyli nie forsujemy rozmów, które dotyczą, ale i nasza najważniejsza rzecz, i nasza najważniejsza umiejętność, to jest takie stworzenie, to jest taka postawa, która jest postawą, jestem tu obok, jakbyś mnie potrzebowała, co nie oznacza, że musisz cały czas ze mną rozmawiać. Nie oznacza to w żaden sposób wymuszania rozmowy, ale warto w czasie tych rozmów również, jeżeli przecież poznajemy się, rozmawiamy o normalnym życiu, rozmawiamy o tym, co się działo, ale również o tym, co w tym życiu jest nie tylko traumatycznego. Warto zwracać uwagę, ponieważ jeśli ktoś dotarł do Polski, i ktoś jest w tej chwili bezpieczny, to przynajmniej jeden warunek jest spełniony, na którym możemy zbudować bardzo duże gmaszysko. To jest warunek ten, że ten człowiek miał w sobie tyle siły, zasobów, mocy i możliwości, żeby ocaleć, żeby zadbać o siebie, a najczęściej jest to również zadbanie jeszcze o dzieci, logistyczne przeprowadzenie całej akcji ucieczki. Czyli mamy na czym budować, ponieważ tam musiały być olbrzymie zasoby, że ta osoba znalazła się tutaj. Czyli w tych rozmowach z jednej strony jest tak, że bardzo delikatnie i niekoniecznie forsujemy informacje o tym, jak było. Staramy się bardzo często również, to jest jedna z takich, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest umiejętność, ale to jest to coś, na co zwracamy uwagę. Niektórzy z nas to mają naturalnie, inni dobrze, żeby na to zwrócić uwagę, że na przykład dla nas to jest straszne, czego słuchamy, ale że staramy się bardzo empatycznie nie nazywać tego, jak bardzo straszne to jest, ponieważ to ta osoba decyduje o tym, jak kategoryzuje te doświadczenia. Czyli tutaj bardzo delikatnie staramy się słuchać tego, na ile chce nam powiedzieć, towarzyszyć w tym, również jak bardzo ciężkie jest to, kiedy utraciła kogoś bliskiego. Pamiętamy, że większość z nas przychodzi przez doświadczenie utraty kogoś bliskiego, więc też odwołam się do tego, że bardzo wielu z nas ma doświadczenie rozmowy z przyjacielem, przyjaciółką, a jeśli nie, to może sobie wyobrazić, jak chciałaby, i to jest nasze jedno memento, jak chciałabym, żeby zachowała się osoba wobec mnie. I tyle. I to jest to, i tam nie ma żadnych wielkich grzechów, dlatego że wiem, że gdybym to ja była w tej sytuacji, to czego ja bym chciała od takiej osoby? I wtedy jestem, łatwiej jest mi sobie wyobrazić, i to jest właściwie początek i koniec przepisu na to, jak się zachowywać. Tak jak tego oczekiwałabym wobec siebie albo wobec bliskich osób.
Jest dużo pytań o to, jak pracować terapeutycznie, więc może zbiorę te pytania i zapytam panią profesor w takim razie, z jakiej literatury korzystać, bo to można by było pewnie na ten temat zrobić jeszcze wiele, wiele webinarów, więc może z jakiej literatury może specjalista korzystać, bo tutaj piszą osoby, że mają dzieci, które przebywały w bunkrze na przykład, tak, albo rodziny właśnie z traumami. Z czego można skorzystać?
Zacznijmy od tego, że jeżeli nie mamy rozpoznanego zaburzenia, to wtedy nie działamy terapeutycznie. Czyli wtedy te wszystkie rzeczy, które podstawowe nasze bycie i uważne obserwowanie. Ja rozumiem, że pytania Państwa są pytaniami dotyczącymi już sytuacji, kiedy uważamy, że kiedy psycholog rozpoznał albo psychoterapeuta pourazowe zaburzenie stresowe u dorosłych albo dzieci i młodzieży. Powiem, jak ja bym zaczęła, jak zaczynam. Zaczynamy od tego, żeby zobaczyć, które metody mają solidne podstawy naukowe. W odniesieniu do traumy solidne podstawy ma zorientowana na traumę albo psychoterapia poznawczo-behawioralna, czy to jest nazwa metody całej, albo EMDR, albo narracyjna terapia, które w tej chwili są terapiami jakby takimi pierwszego rzutu w leczeniu PTSD. Drugiego rzutu jest leczenie farmakologiczne, ale też znowu musimy pamiętać, psychoterapia, mimo że wydaje się tak niewinna, jest nieco bardziej obciążająca czasowo niż przyjęcie tabletki czasami, a w sytuacji trudności językowych może być jeszcze tak, że leczenie farmakologiczne będzie leczeniem pierwszego wyboru, na przykład u osób dorosłych. Także warto o tym też pamiętać, że leczenie farmakologiczne też jest skuteczne, chociaż w takich bezpośrednich porównaniach nie jest aż tak skuteczne jak leczenie psychoterapią, ale znowu, nie każdą psychoterapią są świetne książki Edny Foa, właściwie będące przepisem na to, jak pracować z traumą właśnie metodą zorientowanej na traumę terapii poznawczo-behawioralnej. To są podręczniki Edny Foa dla pacjentów i dla terapeutów dorosłych oraz dla młodzieży. Praktycznie ta metoda jest sprawdzona, no tak, od 7 roku życia już u młodzieży bardzo. Są książki do pracy z traumą, metodą terapii poznawczej, terapii przetwarzania poznawczego pani Patrycji Resik, to jest wydawnictwo UJ-u, Edna Foa to jest gdańskie wydawnictwo psychologiczne. W zakresie takiego budowania rezyliencji, ale to raczej u tych pomagaczy, to trochę przyłożyliśmy się w służbach skutecznym w stresie takim zestawem podręczników, ale materiałów jest bardzo dużo, czyli dla profesjonalistów, ale warto, ja zawsze tutaj zachęcam do tego, żeby jako taki punkt odniesienia i busolę czerpać z jakichś sensownych algorytmów i taką stroną, która aktualizuje, która wręcz no, zawiera dosyć aktualne, tyle że w języku angielskim. Jest strona brytyjska NICE, Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego i o dbałości o zdrowie psychiczne. Tutaj na gorąco wypadło mi, ale National Institute of Care and Clinical Excellence. I na tej stronie znajdują się olbrzymie, no bo każdy z tych guidelines, z tych zaleceń, to jest kilkaset stron dla profesjonalistów, można powiedzieć raj albo upojna noc do poczytania, do zapoznania się z tym, co jest rekomendowane, i wtedy sobie już różne strony pogłębiać. Mnóstwo jest literatury na ten temat, także profesjonaliści w zakresie traumy mają z czego czerpać.
Dziękuję pani profesor za pani wiedzę i za pani życzliwość i za polecenie literatury w imieniu swoich internautów.
Bardzo dziękuję i dziękuję pani za ciekawą rozmowę i państwu za przyczynienie się do tej rozmowy ciekawymi pytaniami. Także serdecznie dziękuję. Również dziękuję bardzo.